Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł z powrotem. A kiedy był jeszcze daleko, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Na wczorajszych zamyśleniach rekolekcyjnych zastanawialiśmy się, kim jest człowiek. Dziś chciałbym naszą uwagę skupić na tym, kim ja jestem, kim jest każdy z nas. Owszem, przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Każdy z nas to człowiek, ale wyjątkowy człowiek, bo każdy z nas jest inny. Zatem, chociaż podobni jesteśmy przede wszystkim do Boga, bo stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, podobni do siebie, bo zupełnie inni niż zwierzęta, niż wszystkie inne stworzenia, to jednak każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma jedyne i niepowtarzalne linie papilarne na opuszkach palców. Jesteśmy wyjątkowi i dla Pana Boga, i dla siebie nawzajem. Każdy z nas jest również osadzony w rodzinie. Rodzina to taki Boży wynalazek, który doskonale się sprawdza, mimo że tak często, zwłaszcza ostatnio, na temat rodziny pada tyle niepochlebnych słów, że chce się tę rodzinę rozbić, zniszczyć, uznać za nieważną. To jednak wiemy doskonale, że to właśnie w rodzinie poczyna się i rodzi człowiek. Że to rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dla małego dziecka i potem nawet w dorosłym życiu odwołujemy się do tych doświadczeń, które zdobyliśmy właśnie w rodzinie. To ona ma zapewnić to podstawowe bezpieczeństwo, jakie potrzebne jest każdemu od urodzenia aż do śmierci. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam ciekawą sytuację. Ojca, który przychodzi do Jezusa, by prosić o uzdrowienie jego syna. Syna, który jest już umierający. Syna, który już, dla którego już wszelka nadzieja została stracona. Dowiedział się, że przybył Jezus do Galilei. Czyli jest jeszcze jedna szansa, jeszcze iskierka nadziei. Przychodzi do Jezusa i prosi. Jezus zachowuje się bardzo niekonwencjonalnie. Zamiast go pocieszyć, zamiast pójść z nim czym prędzej do tego syna, mówi mu jakby od niechcenia: idź, syn twój żyje. Ileż trzeba wiary, żeby uwierzyć tym słowom i żeby z wiarą iść z pełnym przekonaniem, że te słowa się sprawdzą. Jezus rzeczywiście wystawił owego urzędnika królewskiego na wielką próbę, ale nie chciał go doświadczać ponad jego możliwości. Wysyła sługi do niego, aby już wcześniej, zanim dojdzie do domu, dowiedział się, że spełniło się to, o co prosił. Że jego prośba została wysłuchana. Że on jako ojciec był w stanie zadbać o swoje własne dziecko, o jego bezpieczeństwo, a przede wszystkim o jego życie. Żywo w pamięci mam sytuację, która wydarzyła się już dawno temu, bo po pierwszym roku mojego kapłaństwa. Nawet wczoraj była okazja, że przy stole wśród księży o tym przypadku rozmawialiśmy. Po roku kapłaństwa, bo święcenia miałem w maju, przyjechałem na pierwszy urlop do domu. W kwietniu, 27 kwietnia, był ślub mojego brata. Błogosławiłem ten związek małżeński. I kiedy rozpocząłem urlop, brat z bratową zaprosili mnie do siebie na kolację, a przy okazji, żeby dać mi zdjęcia ze ślubu i wesela. Ponieważ przygotowywali sobie mieszkanie, które rodzice wcześniej kupili pod Radomiem, bo z Radomia pochodzę, więc obydwoje przez cały dzień pracowali tam przy tym domu. Bratowa skończyła wcześniej swoją pracę, więc wyszła na ogródek. To taka miejscowość letniskowa, więc takie trochę i drzew takich, i sosny, i coś tam rosły, i świerki na podwórku. No i znalazła 6 grzybków. Te grzybki na kolację były usmażone i tak jako deserek na smaczek każdy z nas po 2 połóweczki grzybków dostał. Okazało się, że jeden z tych grzybów to był sromotnik. Muchomor sromotnikowy. Jak potem się okazało, największa trucizna występująca w naturze w naszej szerokości geograficznej. Oczywiście cała szóstka trafiła do szpitala. I kiedy już byliśmy tam w tym szpitalu, moja mama pytała ordynatora o nasze zdrowie. Ordynator bez ogródek powiedział wprost: zjedli sromotnika, muszą umrzeć. Nie ma ratunku. Pod mamą nogi się ugięły, jak potem opowiadała. Nie pamięta, ile czasu spędziła jeszcze w tym szpitalu, zanim była w stanie wyjść z niego. Ja tę sytuację pamiętam o tyle, że Współbracia księża następnego dnia przynieśli mi paramenty liturgiczne, żebym mógł odprawić mszę świętą tam w szpitalu. Nawet personel medyczny prosił mnie, żebym to zrobił o godzinie 15, kiedy się zmiana jedna kończy i druga zaczyna, żeby z jednej i z drugiej zmiany mogli uczestniczyć w tej mszy świętej. I pamiętam swoje nastawienie na tej mszy. Świadomość, że najprawdopodobniej jest to ostatnia msza święta w moim życiu, którą odprawiam. To było niesamowite. I nie wiem, czy choroba, czy wycieńczenie organizmu, czy ten strach i to przeżycie spowodowały, że niemal zemdlałem w którymś momencie mszy świętej. Dwoje z nas, z całej tej szóstki, musiało być przewiezionych do Kliniki Ostrych Zatruć w Łodzi, bo szpital w Radomiu nie był w stanie już nic zrobić. Leki dla nich sprowadzane były z Niemiec i przyleciały samolotem, żeby jak najszybciej można było wdrożyć skuteczne leczenie. Udało się uratować wszystkich. Wszyscy przeżyliśmy. Wszystkie 6 osób, w tym ja i mój brat, i bratowa, i reszta rodziny bratowej. I potem, kiedy już razem spotkaliśmy się w domu, mama mówi: to wszystko zawdzięczamy Bogu i żarliwej modlitwie do Matki Najświętszej. To ona was uratowała. Bo kiedy usłyszałam od ordynatora, że już dla was nie ma żadnego ratunku, to pomyślałam, że jeszcze jest jeden ratunek. Aczkolwiek, jak okazało się, niemedyczny. Ratunek w Bogu. I to dzięki Niemu udało nam się wyjść z tej choroby. Dzięki mamie, która z taką żarliwością modliła się o nasze zdrowie. Dzięki rodzinie, bo w niej mieliśmy wsparcie, w mamie. Zatem rzeczywiście rodzina to taki Boży, cudowny wynalazek. Ale rodzina, żeby była piękna, cudowna i wspaniała, musi być ciągle pielęgnowana. Atmosfera w rodzinie musi być ciągle pielęgnowana, aby nie dochodziło do jakichś nieporozumień, waśni czy wręcz kłótni. Od taka, myślę, najprostsza sytuacja, która może zdarzyć się wszędzie. Zadowolony z siebie mąż chwali się żonie, że kiedy ćwiczył bieganie, żeby trochę poprawić swoją kondycję, drugą część tego biegu przebiegł szybciej niż pierwszą. Ta od razu go zgasiła. No wiadomo, przecież najpierw miałeś pod górkę, a potem z górki. Niby prosta sprawa, ale facet został całkowicie zgaszony, już mu się nawet nie chciało nic na ten temat mówić. Ale gdyby tak pomyślała trochę, no i tak niekoniecznie realistycznie przedstawiła sprawę, a zachwyciła się, że no jednak ta twoja kondycja coraz lepsza, to i podbudowałaby jego ego, no i przede wszystkim relacje między nimi. A tak te relacje gdzieś tak trochę się rozeszły. Niby nic. Taka prosta sprawa. Ale jedna, druga, dziesiąta i potem to wszystko narasta. To tak jak z tymi zakupami czy z tą codzienną krzątaniną w domu. Jeśli mąż potrafi to zauważyć i docenić, kobieta rośnie i jest gotowa nawet dwa razy tyle z siebie dać dla męża i dla rodziny. Ale kiedy jest niedoceniona, albo kiedy mąż tłumaczy, że to przecież ty i tak cały dzień siedzisz w domu i nic nie robisz, to nawet to, co robiła, to już jej się nie chce robić. Takie drobiazgi. Takie małe drobiazgi, które urastają po tygodniach, miesiącach do rangi wielkich problemów. Problemów, których nie sposób pokonać. Pamiętam taką też drobną sprawę. Moi znajomi, rok po ślubie, tak się akurat złożyło, że w samą rocznicę ślubu ich odwiedziłem, nawet nie uświadamiając sobie tego faktu. No i tak wpadłem do nich na kawę, rozmawiamy, ale jakoś taka atmosfera, taka widzę, sztywna, nie bardzo się klei rozmowa. Pytam, co się stało. No i w końcu ona pękła, mówi, a bo wiesz, pokłóciliśmy się. Pierwszy raz od roku. I to właśnie, mówi, w rocznicę naszego małżeństwa. A sobie myślę, zapomniał o rocznicy, nie? Jak to facet? Nie, nawet nie o to chodziło. Chodziło o to, że no, jak to w małżeństwie, szczoteczki do zębów, każde miało swoje, ale pasta była jedna, nie? Teraz to nie problem, bo te pasty to są zazwyczaj w plastikowych takich pojemniczkach, tych tubkach, ale wtedy były jeszcze w aluminiowych. No i on był przyzwyczajony, że to tak po kolei od tyłu równiutko trzeba wyciskać pastę i wtedy jest okej. A ona jak złapała, tak pocisnęła, nie? No i tak dwa, trzy razy taki kant się zrobił i tubka pękała w tym załamaniu. I pasta po całych rękach się rozmazywała zamiast wychodzić tamtędy, gdzie trzeba. No i wytrzymał cały rok. Słuchajcie, to rewelacja. To chyba medal mu się należy za to, że aż rok wytrzymał i nie zwrócił jej nawet uwagi. Ciągle licząc, że wreszcie do głupiej baby dotrze, nie? Nie dotarło. No i po tym roku już nie wytrzymał i puściło. No i awantura. I nie wiem, to myślę, że to z natchnienia Bożego było, bo nie, nigdy takiego doświadczenia nie miałem, więc nawet nie wiem, skąd mi ten pomysł przyszedł, ale mówię, no to jaki problem? No kupcie sobie dwie pasty i sprawa załatwiona, nie? I potem, po jakimś czasie, jak się spotkaliśmy, mówią, słuchaj, rewelacja, ona sobie nadal te ręce brudzi pastą, a ja mam luksus. Prosta rzecz. A jaka skuteczna? Oczywiście te wszystkie niedopowiedzenia, te wszystkie dziwne jakieś tam układy powodują, że no, coraz częściej sytuacja staje się tak napięta, że dochodzi do kłótni, do przemocy wręcz nawet. I tak jak przemoc w ogóle nie znajduje swojego żadnego usprawiedliwienia, tak przemoc w rodzinie jest wyjątkowo perfidna. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich postaw. W jednej z książek wyczytałem, jak zapobiegać kryzysom małżeńskim. I tam wyczytałem takie mądrości oto. Po pierwsze, budujcie małżeństwo na prawdziwej miłości. I hymn o miłości świętego Pawła postawiony został jako przykład tej autentycznej miłości, która ma budować i zawsze jedynie buduje, a nigdy nie burzy. Po drugie, akceptujcie wzajemnie swoje wady, bo przecież nikt z nas nie jest doskonały. Łaska to przychylność, nawet jeśli ktoś na to nie zasługuje. Nieraz jest z tym problem. Kiedyś w konfesjonale słyszałem, proszę księdza, nie sypiamy ze sobą, ale to przede wszystkim dlatego, że mój mąż się nie myje. I aż mi odrzuca ten zapach jego potu. A potem facet tłumaczy, że to żona taka podła, że go nie dopuszcza do siebie. No umyj się wreszcie, człowieku. To takie proste. Często przebaczajcie sobie. To kolejna podpowiedź, aby życie w małżeństwie i w rodzinie było szczęśliwe. To, o czym mówiliśmy, zwłaszcza w odniesieniu do Pana Boga wczoraj, a dziś chcę jeszcze raz mocno to zaakcentować w stosunku do każdego, zwłaszcza do tych najbliższych w rodzinie. I jeszcze jedna ważna taka wskazówka. Więcej się przytulajcie. Kiedy przytulałeś swoją żonę ostatnio? No może ona nawet się chciała tak przytulić kiedyś, ale to gdzie? No to w tym wieku? Nie. To kiedyś to tak, może jeszcze to było atrakcyjne. Na to nie ma wieku. Na przytulanie, na czułości nie ma wieku. Każdy wiek jest dobry. I jak zauważa autor tej wspomnianej książki, przytulanie nawet obniża ciśnienie krwi i zmniejsza stres. Warto się więc przytulać. I jeszcze jedna podpowiedź. Słuchajcie siebie nawzajem. Dobra komunikacja jak woda i światło dla dobrze utrzymanego trawnika. Umieć słuchać, bo mówić to my potrafimy i mówimy jak najęci i mówimy aż za dużo. Słuchać tylko nie potrafimy. I znów, żeby mocniej nam ta prawda zwłaszcza utkwiła w pamięci, to przyniosłem ze sobą taki oto drobiazg, a ten drobiazg to po prostu takie najzwyklejsze, choć malutkie, radyjko. O, nawet gada.
Stefanowi W. grozi od 12 lat do dożywocia. W Polsce zmienia się standard nadawania...
No i tak gada. I niezależnie od tego, co my byśmy tu chcieli, czy byśmy chcieli słuchać, czy nie, to ono gada. Ono gada. Jak nieraz taka najęta żona, nakręcona. Tak gada, gada, mąż wchodzi, ona i on nawet jakby się chciał odezwać, to nie ma kiedy, bo przecież nie jest w stanie jej przerwać. Nieraz bywa odwrotnie, że mąż jest taki, gaduła. W mojej rodzinie tak było. Mój tato był takim gadułą, że ja aż się zastanawiałem, jak tak można. Obojętnie gdzie, do autobusu wszedł, do przychodni, no do kościoła na szczęście, jak wchodził, to milczał. Ale wszędzie indziej od razu miał temat. Ludzie, obcy pierwszy raz widział, od razu mu się włączało gadułka. Moja mama uchodziła za milczka w rodzinie. I dopiero kiedy 4 lata temu tato zmarł, to się okazuje, że mama dokładnie to samo potrafi, co tato. Tylko, że tato ją po prostu zagadywał i ona nie miała kiedy się odezwać. A teraz, jak zadzwonię do mamy, to 1,5 godziny niewyjęte. No nie, to zawsze ma coś do powiedzenia. I już 4 razy albo 5 razy kończymy. Mamo, bo ja już muszę... No tak, bo wiesz, ale to jeszcze ci tylko to powiem. I tak jeszcze z 0,5 godziny. No i to jest właśnie to. Gadać potrafimy, jak radio, 24 godziny na dobę. Słuchać należy się uczyć. Słuchać. Wysłuchać drugiego człowieka. To jest zadanie, które wydaje się dla niektórych wręcz nie do pokonania, ale zadanie, które trzeba odrobić. Zadanie, które jest konieczne do wykonania, bo tylko wtedy nawiążemy ze sobą relacje. Dopiero wtedy możemy mówić o rozmowie, a nie o monologu, nie o zagadaniu sprawy. Jeżeli ja potrafię mówić, ale potrafię też słuchać, co do mnie mówią, o, to jest wielka rzecz. A jeśli jeszcze potrafię nie tylko słuchać, ale i to, co usłyszę, zastosować w życiu, to jest dopiero super. I wtedy dopiero się okazuje, że ta komunikacja międzyosobowa, że te relacje międzyosobowe nabierają autentycznie wielkiej wartości. I życie małżeńskie i rodzinne staje się piękne i wspaniałe. I bezpieczne. I do tego domu pędzimy jak najprędzej, bo ten świat jest paskudny, okrutny i wiele różnych nieszczęść nas czeka, czy czyha na nas na każdym rogu ulicy. A tym azylem najbardziej bezpiecznym może się stać nasza własna rodzina. Dopiero wtedy odkrywamy, jak wiele zawdzięczamy sobie nawzajem, jak wiele możemy sobie nawzajem pomagać w tym, aby stawać się lepszym, aby być darem dla innych. I kiedy nauczymy się tego obdarowywania sobą innych w domu, w rodzinie, będziemy potrafili to wobec wszystkich. I wtedy nie będzie problemu, żeby tak jak dzisiaj pomagać Ukraińcom, którzy znaleźli się w takiej okrutnej sytuacji. Wtedy ten odruch serca będzie czymś naturalnym, niewymuszonym, nie na pokaz, ale płynącym z głębi serca, chrześcijańskiego serca, ukształtowanego przez Boga. Amen.